Zakorkowani. Korea od zaplecza.
Leszku, witam w kolejnej audycji Zakorkowanych, już siódmej.
Dzień dobry.
Ostatnim razem rozmawialiśmy o pierwszych wrażeniach. Mieliśmy kilku gości w naszym studiu,
których serdecznie pozdrawiamy.
Dokładnie. Ja pamiętam też, że jednym właśnie z moich pierwszych wrażeń po przyjeździe do Korei było to, że Korea jest strasznie bezpiecznym krajem. Ja jakoś miałam takie wrażenie, że po prostu chodząc po ulicach, wieczorem gdzieś tam, nie wiem, pijąc piwo, wracając do domu, że po prostu nikt mnie nie zaatakuje, nikt mi nie przyłoży jakiejś lufy do skroni. Nie wiem skąd to w ogóle jakby wychodziło, ale zawsze miałam takie właśnie poczucie dużego bezpieczeństwa.
To jest właśnie jakieś takie chyba też naturalne, coś takiego, co się naturalnie pojawia w Korei, że jak się przyjeżdża, to nie czuje się żadnego zagrożenia ze strony Koreańczyków, ze strony społeczeństwa.
Dokładnie. Ja pamiętam, jak teraz jak wracam na przykład do Warszawy i zdarzy mi się, że gdzieś tam ciemną ulicą muszę przejść, no to po prostu oblewa mnie zimny pot. A tego w życiu ani razu takiego czegoś nie doświadczyłam w Korei. Pamiętam też, że tuż po przyjeździe do Korei poszłam na Dongdaemun, taki rynek tutaj w centrum Seulu. I pamiętam, że oglądałam jakieś ubrania, położyłam torbę na podłodze w sklepie i po prostu po pewnym momencie zorientowałam się, że tej torby nie ma. Byłam więc, wiesz, bardzo przerażona, bo tam oczywiście paszport, dokumenty i wszystko. No i później okazało się, że po prostu ktoś, jakiś człowiek myślał, że ktoś zostawił tą torbę, bo ja prawdopodobnie trochę odeszłam na bok i po prostu zaniósł tą torbę do punktu rzeczy znalezionych. Także to było dla mnie takie dosyć dziwne, bardzo korzystne wrażenie, jeżeli chodzi o Koreę. Chyba najgorszą rzeczą, która mi się zdarzyła, to była kradzież portfela, ale to zdarzyło się w klubie. Ja poszłam na chwilę potańczyć, zostawiłam po prostu torebkę przy siedzeniu, no i niestety ten portfel mi zginął. Ale często też słyszałam takie historie, że jeżeli ktoś już ukradnie komuś portfel, albo załóżmy ktoś zgubi portfel, inna osoba przywłaszcza sobie ten portfel, ale na przykład wyśle na wskazany adres dokumenty.
Tak, czasami wysyła chyba też razem z portfelem. Wyjmuje tam do tego gotówkę, a wszystkie pozostałe rzeczy wysyła. Tak. No ja słyszałem też kilka historii takich dosyć ciekawych, rodem z CSI, kryminalne zagadki Nowego Jorku. No i jest jedna taka historia, którą opowiedział mój kolega, to była, że nad pod mostem przy niedaleko Hongdae, tej takiej dzielnicy studenckiej, pan jakiś mieszkał pod tym mostem i głośno słuchał muzyki, znaczy tam są chyba mieszkania też niedaleko, i głośno słuchał bardzo muzyki i wszystkim to przeszkadzało. Jak się później okazało, to przyczyną głośnego słuchania muzyki było to, że on tam mordował jakichś ludzi i czoł tam ich w ogóle, nawet tam jakieś są jeszcze różne historie, piły mechaniczne i w ogóle, ale nie wiem, na ile jest w tym prawdę, a ile mitu. W każdym razie takie historie słyszałem, natomiast osobiście nie mam doświadczeń ani ze złodziejami, ani z mordercami.
Tak, ciągle tutaj jesteś.
Ciągle tutaj jestem. I wręcz przeciwnie, ja również czuję się bardzo bezpiecznie. To, co chyba jest najbardziej fascynujące dla wszystkich przyjeżdżających osób z zagranicy, to jest, jak się siedzi w kawiarni, zostawia się portfel i telefon na stoliku i wychodzi do toalety, nawet jeżeli się sam, nie z kolegą czy z koleżanką, która może spojrzeć na nasze rzeczy, i zostawiamy te swoje najważniejsze właściwie dokumenty i telefon i wracamy i nikt tego nie bierze, nikt nie jest zainteresowany tym, żeby to ukraść, żeby to przywłaszczyć.
Dokładnie. Ja teraz mi się przypomniało, że też miałam taką historię, że zostawiłam swój pierścionek zaręczynowy, to było 7 lat temu, gdzieś właśnie podczas ślubu, czyli w takim miejscu publicznym, to było w ogóle w toalecie publicznej, i pamiętam, że przyjechałam do domu, zorientowałam się, że nie mam tego pierścionka, myłam ręce i po prostu go ściągnęłam. No i zadzwoniłam tam i ten pierścionek ktoś też oddał właśnie do lobby i mogłam sobie go odebrać. Tylko że wiesz, ja teraz myślę, że to było już dobrych kilka lat temu. Teraz wydaje mi się, że ta sytuacja jest tak naprawdę pogarsza się, dlatego że też zdarzyło mi się na przykład podczas ostatniego, jeszcze jeden z kolejnych ślubów, po prostu podpisywałam swoim piórem kopertę z pieniążkami. Ktoś mi zagadał, zostawiłam to pióro. Pióro było podpisane, to znaczy było wygrawerowane moje imię. I ślub był w ogóle w mojej firmie, więc tak naprawdę tylko jedna jest Anna w firmie. No i niestety to pióro nigdy do mnie nie wróciło. To było dla mnie, jak wiesz, bardzo, bardzo drogie pióro, bo kupił mi je mój mąż właśnie na podpisanie mojej pierwszej książki, więc to była taka dosyć zguba dla mnie dotkliwa.
Bolesna.
I nikt nigdy to jakby nie wróciło. Też statystyki właśnie pokazują, że to bezpieczeństwo w Korei niestety, ale nie jest już tak jakby zapewnione na co dzień, jak to było wcześniej. Narodowa Agencja Policyjna, tak to można powiedzieć, National Police Agency, według statystyk właśnie tej organizacji, okazuje się, że ogólna ilość przestępstw w roku 2004-2008 po prostu zaczęła wzrastać dosyć ostro i przede wszystkim chodzi tutaj o włamania. Ja sama właśnie mam też takie doświadczenie. Moja koleżanka, która mieszkała nie w takim apartamencie zwykłym w bloku, tylko w willi, czyli w tych takich dwu- czy trzypiętrowych budynkach, była po prostu obrabowana dwa razy. I to tak naprawdę porządnie, bo złodziej dokładnie wiedział, co ona ma w mieszkaniu, gdzie jakieś tam zapasy gotówki ma i tak dalej. I po prostu dwa razy pod rząd w bardzo krótkim odstępie czasu. Także jednak z drugiej strony też nie należy przesadzać właśnie z tym, z tą jakby...
Poczuciem bezpieczeństwa.
Tak, dokładnie. Mhm. Trzeba jednak trochę też uważać.
No tak, ale na drugim miejscu znalazły się przestępstwa seksualne, a w szczególności gwałty. I od 2001 roku właśnie ta liczebność gwałtów wzrosła o 50%. To jest bardzo dosyć ciekawy temat, bo w Korei rozmawialiśmy wcześniej o całej seksualności Koreańczyków, że to jest takie trochę obłudne, że mimo wszystko Koreańczycy zachowują te pozory takie bardzo osób poprawnych i mało, nie wiem,
seksualnych
tak.
Może niezwłoczonych.
W każdym razie koreańskie społeczeństwo coraz bardziej zmienia się i jakby to wpływa na to wiele czynników i te przestępstwa na tle seksualnym też są spowodowane wieloma czynnikami. Przede wszystkim wydaje mi się, że to, że Koreańczycy przez pewien okres byli bardzo wystawieni na obrazy promujące przemoc seksualną, przez dostęp do bardzo szybkiego internetu tutaj w Korei można było oglądać pornografię, można było się dzielić filmikami. Często też było tak, że jakieś filmiki były nagrywane telefonem komórkowym i potem gdzieś tam było dzielone, rozsyłane to do sieci i wszyscy ściągali sobie potem takie jakieś filmiki. Tworzyły się jakieś takie dziwne fantazje seksualne wśród Koreańczyków.
Widzę, że bawisz się w psychologa koreańskiego.
Tak.
Koreańczyków.
Tak. Myślę, że kolejny problem jest to, że w Korei nie ma edukacji seksualnej i była taka sytuacja, że rodzice protestowali przeciwko pomysłom wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej.
Tak, to jest właśnie takie niesamowite, że rodzice, w ogóle te manifesty ostatnio były bardzo, bardzo takie dosyć agresywne właśnie, kiedy nowy rząd właśnie próbował jakby zapobiec z jednej strony właśnie tej przestępczości na tle seksualnym poprzez wprowadzenie edukacji seksualnej, natomiast rodzice wyszli po prostu na ulicę i stwierdzili, że nie, że absolutnie nie.
Dokładnie.
Ale to chyba też takie właśnie wynika z tego, że oni właśnie, Koreańczycy jakby wolą zapomnieć o tego rodzaju problemach, raczej niż stawić im czoła. Też jest takie powiedzenie w ogóle w koreańskim języku, że dziewczynki i chłopcy po 7 roku życia powinni w ogóle siedzieć osobno. Że to już po prostu jest taki wiek, gdzie raczej nie należy właśnie koedukacyjnie się jakby...
Tak, a nawet
z sobą bawić.
W latach 90. podobno dzieci nie wiedziały, co oznacza słowo seks, co też jest dosyć fascynujące.
Tak, no, było badanie na ten temat.
Myślę, że ty w latach 90. wiedziałaś, co to znaczy słowo seks, czy nie wiedziałaś?
No tak mi się wydaje. Znaczy nie może, że w latach 90., tylko żeby...
Jak byłaś mała.
Jak byłam nastolatkiem, tak. Rozumiesz, o to chodzi.
Ja chyba wiedziałem.
Dokładnie. No i też te szkoły są dla chłopców i dziewczynek rozdzielne.
Tak,
więc...
cały czas się to utrzymuje. Nawet to chodzi do tego, że są osobne uniwersytety nawet dla dziewczyn. Mhm. Czyli to rozwarstwienie płci też jest bardzo jakby też nadal utrzymywane. To się trochę powoli zmienia, natomiast jest to cały czas utrzymywane. No ale to też jeszcze jest jedna dosyć istotna kwestia, bo najpierw Koreańczycy mieli ten taki dowolny dostęp do sieci, do materiałów pornograficznych w sieci, ale w zeszłym roku rząd koreański postanowił, że w związku z tym wzrostem przestępstw na tle seksualnych musi podjąć jakąś politykę, która zapobiegnie tego typu rzeczom i wprowadził całą politykę blokowania pornografii w internecie. Bardzo nad tym ubolewam.
Bez komentarza.
Tak, nie można oglądać pornografii w internecie. Większość stron jakichś pornograficznych jest zablokowanych. Pojawia się komunikat. Pisałem też cały, miałem wpis na blogu na Yellow Insight, także zapraszam do odszukania na temat blokowania. Została powołana cała komisja, która segreguje dane o stronach internetowych i mówi, które mają być zablokowane, a które nie. Coraz więcej jest przestępstw na tle seksualnym popełniane przez nastolatków. Z powodu właśnie tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem. No i tak dla przykładu, z najświeższych wiadomości, dwa tygodnie temu właśnie taka była głośna sprawa w Korei, że pewien 20-letni chłopak zaprosił 17-letnią dziewczynę do motelu. No to też takie dziwne ze strony tej dziewczyny, że ona się zgodziła w ogóle, żeby pójść do tego motelu, no ale poszła. No i ten chłopak chciał z nią uprawiać seks, ale ta dziewczyna się nie zgodziła, więc on ją zgwałcił. Ten 20-letni chłopak zgwałcił 17-latkę. To jest w ogóle rzecz z kosmosu, jakby się nad tym zastanowić. Po czym ta dziewczyna powiedziała, że ona zgłosi to na policję i że zgłosi to, czy tam komuś to zgłosi. I on wtedy się zdenerwował, nie wiedział, co zrobić. I zabił tą dziewczynę w tym motelu.
Udusił.
Tak. Nie wiem, czy udusił.
Udusił.
No ale teraz tak, nie zostawi jej w motelu uduszonej, więc musiał coś z nią zrobić, więc wyszedł w ogóle, zostawił tą dziewczynę martwą w tym pokoju, wyszedł z motelu. To było bardzo wszystko w szczegółowych wiadomościach opowiadane. Zostawił ją w motelu, wyszedł do sklepu, żeby kupić foliowy worek, ale nie mógł znaleźć jakiegoś tam w pobliżu tego sklepu, więc poprosił o worek na recepcji w tym motelu, o czarny wielki worek na śmieci. Wrócił do pokoju, pociął tą dziewczynę na kawałki, te większe kawałki ciała martwego włożył do tego worka, a mniejsze kawałki spłukał w toalecie.
To jest właśnie niesamowite w Korei, że kiedy właśnie do wiadomości właśnie podawane są tego rodzaju historie, to one bardzo często są właśnie takie...
Szczegółowe,
ale w ogóle cała ta brutalność, w ogóle te okoliczności tego morderstwa są naprawdę aż po prostu nie do uwierzenia. Po prostu to jest tak, jakby ktoś absolutnie mechanicznie, ktoś w ogóle bez żadnej empatii, bez w ogóle żadnych uczuć coś takiego robił. Tak jakby robot po prostu podszedł do tego. Ja w ogóle słyszałam, że ten chłopak najpierw ją udusił, a potem zrobił zdjęcia i zaczął wysyłać do swoich znajomych, mówiąc, że teraz to ja będę ją ćwiartować na tej zasadzie. I tak jakby w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, co tak naprawdę zrobił, że odebrał komuś życie, że to jest naprawdę coś naprawdę potwornie złego.
Tak. No i no ale to na tym się nie skończyło, bo on tak... Przecież w tym worku, nie zostali tego worka gdzieś tam pod motelem na śmieciach, więc zabrał ten worek ze sobą i włożył u siebie w mieszkaniu do szafy i tak przez kilka dni mieszkał, dopóki go nie złapali. I to też, co jest fascynujące, gdy pokazywali w ogóle go w wiadomościach tego chłopaka młodego i jakiś tam urywek jego wypowiedzi, to jakby on... Ja nie wiem, mi się zawsze wydawało, że ci ludzie są jakimiś po prostu psychopatami. A wygląda, on się zachowuje jak normalny człowiek. To jest jak normalna osoba, którą gdzieś tam odpowiadała na pytania. Po prostu szok.
Tak, tutaj właśnie trzeba sobie zdać sprawę, że wygląd naprawdę to nie jest tak, że osoby, które mordują, które są jakimiś naprawdę psycholami, wyglądają inaczej. Najczęściej gwałty w ogóle popełniane są przez osoby znane ofierze. To jest najczęstszy w ogóle fenomen, że to są osoby z otoczenia.
Tak, ale trzeba jeszcze zaznaczyć, że ta dziewczyna, która została zgwałcona i zamordowana, ona w ogóle była tutaj sama w Korei, jej rodzice mieszkają w Singapurze, a więc ona tutaj sama była, więc tutaj też chyba duży wpływ, że ten chyba sobie tak trochę tą ofiarę tak trochę dobrze upolował, bo to była osoba bez rodziny, bez jakiejś osoby, która...
Ale mi się wydaje, że to był przypadek, tak? Bo on przecież tego nie planował, tak? On zabił ją dlatego, chciała pójść na policję.
Masz rację, dobrze.
No, dokładnie. No, w każdym razie, tak, dzisiejszy temat jest trochę taki kontrowersyjny, trochę smutny, bo jednak ta przemoc na tle seksualnym w Korei to jednak jest dosyć powszechnym zjawiskiem, mimo że nie jest może tak widoczna na co dzień, ale naprawdę straszne rzeczy się dzieją za drzwiami. I na przykład, jeżeli chciałabym podać jakąś taką naprawdę bulwersującą statystykę, to praktycznie od roku 2006 liczba ofiar przemocy seksualnej, ofiar, które mają mniej niż 6 lat, była większa niż 150 osób każdego roku. I to chodzi tylko o te przypadki zgłoszone. A co właśnie z przypadkami, które nigdy nie...
Pedofili, tak.
Dokładnie, które jakby nie oglądają światła dziennego. Ale poniżej 6 lat. Przecież to jest małe dziecko, które nawet komunikować się poprawnie nie potrafi. W każdym razie statystyki idą naprawdę w górę. I tutaj nie chodzi może tak naprawdę o realną liczbę przestępstw, bo pewnie tych przestępstw było wiele i ciągle ich jest wiele, ale też statystyki idą w górę z tego powodu, że coraz więcej przypadków jest zgłaszanych na policję. Przedtem wiadomo, że niestety w Korei, chyba w sumie wszędzie na całym świecie, ale w Korei jakoś tak chyba szczególnie, ta społeczna stygma wobec ofiar przemocy seksualnej no jest ciągle duża, choć zmniejsza się. Przez 60 lat prawo na przykład koreańskie nakazywało ofiarze, żeby ta bezpośrednio uczestniczyła w postępowaniu. Czyli nie było tej ochrony ofiary, tylko ta ofiara musiała jakby stawić czoła całej procedurze, całemu postępowaniu karnemu. Dlatego też dużo osób wybierało jednak po prostu zamieść wszystko pod dywanik, zapomnieć i nie robić sobie jeszcze jakby większej skazy psychicznej niż to było potrzebne. Z tego powodu po prostu przestępcy ciągle czują się często bezkarni. Drugim powodem, dla którego te statystyki idą w górę, jest to, że kobiety, Koreanki stają się coraz bardziej niezależne i pewne siebie, więc już nie chcą być tymi ofiarami, nie chcą już po prostu czuć się winne temu, że zostały zgwałcone, czy przyjmować to za coś normalnego i po prostu zgłaszają te przypadki na policję. Trzecim takim czynnikiem jest to, że coraz bardziej zwiększa się świadomość i wiedza w ogóle na temat tego, czym jest napaść na tle seksualnym. Niestety w Korei przyjmuje się, że mężczyzna może tak naprawdę robić z kobietą wiele. Do niedawna było tak, że w koreańskim prawie nie było w ogóle mowy o gwałcie w związku małżeńskim, czyli jeżeli żona była zgwałcona, to po prostu to nie było prawnie, czynem po prostu prawnie, jak to się mówi, prawnie karalnym, powiedzmy sobie tak. No i to jest właśnie tak, że kobiety już zdają sobie sprawę, że poklepanie po półdupku, czy złapanie w talii, czy coś takiego, to już za to. To jest właśnie...
To sexual harassment.
Dokładnie, molestowanie seksualne. No ale wcześniej to było przecież na porządku dziennym, że tak jak na przykład ostatnio z tym rzecznikiem prasowym, dla wielu mężczyzn, wielu mężczyzn uważa, że po prostu pewne rzeczy są do przyjęcia. Bo tak się działo od lat i dla nich oni nie rozumieją takiego zachodniego jakby trochę myślenia, że w tym coś jest złego. Dla nich to jest coś normalnego.
Dokładnie i to jest rzeczywiście szokujące, jak dużo takich rzeczy się dzieje codziennie. Nie wiem, czy to jadąc w metrze, czy gdziekolwiek, gdzieś tam jakieś złapanie kobiety gdzieś tam. I znowu mówię gdzieś tam ciągle. W każdym razie...
Dokładnie.
W każdym razie ostatnio w wiadomościach podawano, że 4 czerwca to był jedyny dzień, w którym nie odnotowano żadnych gwałtów i nie w żadnej prasie nie wspominano, przepraszam, w żadnej prasie nie wspomniano tego dnia o żadnym gwałcie, co oznacza, że w Korei o gwałtach w wiadomościach mówi się codziennie.
To jest w ogóle
pokazuje tego, na jaką skalę ten problem rzeczywiście w Korei istnieje.
Mhm. Z tego właśnie trzeba sobie zdawać sprawę, że niby Korea jest krajem bezpiecznym, ale jednak trzeba się mieć na baczności. Ja myślę, że to też wynika z tego, że właśnie problem jest właśnie w tym społeczeństwie koreańskim tak naprawdę, bo tutaj ta rola kobiety sprowadza się do dwóch takich kryteriów. Pierwszym jest to, że kobieta ma być żoną i matką, więc to jest funkcja tych kobiet, które widzimy na co dzień na ulicy. To są te kobiety, które są pozapinane pod samą szyję, które po prostu są idealne. Natomiast z drugiej strony jest on obiekt seksualny. Kobieta jest obiektem seksualnym dla mężczyzny. No i to właśnie to są te kobiety, które pracują w przybytkach, o których mówiliśmy w naszej ostatniej, jeden z ostatnich audycji. I to na przykład też widać w telewizji. My się często zastanawiamy, na czym polega ten dysonans pomiędzy kobietą, koranką na ulicy, a koranką z wideoklipu, tak? No bo to jest jednak ogromna różnica, tak? Na ekranie wszystko ocieka seksem, prawda? A z drugiej strony mamy tą korankę taką zwykłą, bardzo puderyjną. No ale to właśnie tak naprawdę te dwa obrazy potwierdzają stereotyp kobiety w Korei, że albo jest obiektem seksualnym, albo właśnie matką i żoną. I to właśnie postrzeganie kobiet jakby jest po prostu czynnikiem, który w taki sposób mężczyźni rozumieją kobiety. Właśnie często kobieta jest tym obiektem seksualnym, co mężczyźni sobie po prostu wykorzystują. Też na swoim blogu pisałam w jednej z swoich takich bardziej popularnych notek, chyba zatytułowanych Morderstwo, z tego co pamiętam.
Tak, chyba tak też pamiętam, że czytałem i byłem w szoku.
Tak, to było właśnie, to był przypadek takiej dziewczyny, która zadzwoniła na policję, twierdząc, że ktoś się nad nią znęca, że ktoś ją porwał, że ktoś próbuje ją zgwałcić. Policjanci, tam było chyba z 20 policjantów, w tym samym momencie po prostu słuchało, co się dzieje przez ten telefon, bo ona po prostu odłożyła ten telefon, nie rozłączyła się i słuchało, co ten morderca z nią tam wyrabia przez kilkanaście minut, po czym policjanci stwierdzili, że to jest zwykła sprzeczka między małżonkami i się rozłączyli.
No i musisz powiedzieć, co się wydarzyło potem, bo to jest dopiero szok.
Dokładnie. 13 godzin po telefonie policja odnalazła zwłoki tej biednej kobiety. Miała 28 lat. Jej ciało zostało podświartowane na kawałki i poupychane w 14 plastikowych foliówkach. I tutaj właśnie chodzi właśnie o to stwierdzenie, że to była zwykła sprzeczka między małżonkami. Tak to policjanci zinterpretowali, bo to jest coś, co jest, na co istnieje społeczne przyzwolenie, że właśnie to, co dzieje się w małżeństwie, nadużycie właśnie siły, przemoc seksualna, to jest coś, co dzieje się za drzwiami. Do tego tak naprawdę nikt nie ma prawa wtykać swojego nosa. To jest po prostu prawo mężczyzny jakby to jest po prostu prawo mężczyzny do wyładowania swoich jakichś tam emocji na partnerce.
No dokładnie, a skoro już mówimy o tym, o tych prawach mężczyzny o tym takim właśnie, nie wiem, czy wrodzonym, czy wyuczonym przez dekady prawie, znaczy wyższości mężczyzny nad kobietą, to też jest bardzo silnie zaznaczane w firmach lub też w takiej hierarchii. Ja tutaj chciałem akurat powiedzieć o przypadku wojska, bo bardzo silny istnieje problem gwałtu w Koreańskiej Akademii Wojskowej i brak edukacji seksualnej dla żołnierzy powoduje to, że ten problem w wojsku również jest bardzo silny. I tak na przykład tylko 80 przypadków napaści seksualnej była zgłoszona przełożonym w 2012 roku i chodzi tutaj o przemoc seksualną na kobietach żołnierzach. I ofiary przemocy seksualnej nie zgłaszają przestępstw, bo i tak wymierzane kary nie są współmierne do tego do czynu, tak? Czyli powiedzmy, że jakaś kobieta żołnierz została zgwałcona, a potem ta rozprawa się ciągnie przez 10 lat i albo się w ogóle rozmywa to i ktoś jest uznany za niewinnego, albo jest jakaś znikoma kara czy grzywna. I według badań przeprowadzonych przez jednego z prawników Partii Demokratycznej tylko w 48 przypadkach przestępstw na tle seksualnym wobec żołnierzy kobiet przestępcy doczekali się kary, co daje 8,3% całości przestępstw. I w 35 przypadkach sprawcy wymigali się od kary na mocy wyroku w zawieszeniu lub niepostawieniu zarzutu, więc myślę, że tutaj jest właśnie ten taki problem też tej hierarchii, że no wojsko jest jakby zdominowane jakby siłą rzeczy przez mężczyzn i ten problem jeszcze tam jest jeszcze bardziej silny, jeszcze bardziej trudny do
Rozwiązania,
tak.
No właśnie, a tak samo jest właśnie w firmach. Ta hierarchia też jest, tak jak wspomniałeś, bardzo, bardzo ostra, że przełożony to zawsze może robić z podwładną czy podwładnym, cokolwiek mu się podoba. Bardzo często właśnie dochodzi do skandali na tym tle. Jeżeli mężczyzna na przykład z jakiegoś top managementu no po prostu molestuje seksualnie, załóżmy, sekretarkę, to też jakby po prostu kobiecie daje się pieniądze, żeby
no nie
tak, żeby nie rozmuchała sprawy, a mężczyzna na przykład przynosi się do jakiejś innej placówki, żeby po prostu nie powodować, że ten konflikt jest jakiś wielki.
Tak, ale myślę, że też trzeba zauważyć, że ta sytuacja rzeczywiście się chyba poprawia, bo ja na przykład już teraz jakby obserwując to, jak się zachowują u mnie ludzie w firmie, to rzeczywiście jest tak, że jest zachowany ten taki dystans do młodych nowych dziewczyn, żeby jakoś specjalnie z nimi nie obcować, żeby na przykład nie chodzić z nimi razem. Jeżeli ktoś idzie na lunch, to żeby nie iść tylko z jedną dziewczyną, jeżeli to jest jakaś nowa dziewczyna. Na przykład u mnie tak w firmie jest, że na przykład jeżeli jakiś menedżer chciałby iść na lunch z jakąś taką świeżo do pracy przyjętą asystent, to zwykle jest tak, że zawsze biorą ze sobą trzecią osobę. Nawet jeżeli to jest czysto biznesowa sytuacja, ale zawsze biorą...
Ja wiem, mi się to też bardzo często właśnie zdarza, dlatego że właśnie jest to domniemanie, że jeżeli mężczyzna wychodzi sam z kobietą, no to wiadomo, że już wiadomo, o co chodzi na tej zasadzie i często właśnie tą swatkę jakby dołącza się do tej grupy.
No swatka to jest złe słowo, po prostu jakąś taką zmyłkę.
Tak, dokładnie. Ale też chodzi o to, że są duże obecnie właśnie te większe korporacje wprowadzają ogromne kary, że jeżeli jakaś pracownica poskarży się, że był przypadek molestowania seksualnego, to naprawdę firma będzie musiała wypłacić tej dziewczynie ogromne, ogromne pieniądze.
No dobrze, ale chciałem jeszcze zapytać, przepraszam, chciałem jeszcze zapytać, bo ostatnio rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu na temat pewnej sytuacji, która tobie się przydarzyła.
Tak.
Ja chciałbym, żebyś się podzieliła, no bo wiem, że to jest dosyć mało przyjemna sytuacja, ale najlepsze są te rzeczy, które sami doświadczamy, bo nie jest to żadne przekonanie, a nie jest to żadna informacja z trzeciej ręki.
Dokładnie. Ja powiem szczerze, że to był właśnie taki pierwszy przypadek, który mi się zdarzył w ogóle... kiedy byłam bardziej dorosła. Miałam kiedyś taki przypadek, jak byłam nastolatką, więc wtedy jeszcze nie wiedziałam jakby, jak zareagować na taką sytuację. Natomiast w tym momencie właśnie ja naprawdę zrozumiałam, co taka ofiara molestowania seksualnego, powiedzmy, przeżywa. To było tak, że ja byłam na basenie z moim mężem, ja sobie płynęłam, już jakby dopływałam do przeciwległej ściany, no i w pewnym momencie poczułam, że ktoś mnie złapał za tyłek, ale tak mnie złapał, no tak mało ambiwalentnie, powiedzmy. Więc ja od razu, przez sekundę w ogóle byłam zszokowana, ale po dwóch sekundach stwierdziłam, że tak, to może mnie złapać tylko mój mąż. No więc oczywiście uhahana, ha, dopłynęłam sobie do końca do końca tej ściany, obróciłam się i zobaczyłam, że to nie jest mój mąż. Po prostu doznałam, przez kilka sekund w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Ten chłopak dobił do ściany, odbił się i zaczął płynąć w przeciwnym kierunku. Ja zobaczyłam, że mój mąż płynął za nim. Nie płynął za mną, tylko za tym chłopakiem. Więc po prostu przez chwilę w ogóle nie wiedziałam, co się stało. W ogóle tak jakbym byłam w jakimś amoku, w jakimś szoku. Stwierdziłam, czy to się naprawdę stało, czy ja może sobie coś wyobrażam. Mój mąż przypłynął, ja mu mówię, co się stało. On też w ogóle w szoku, nie wie w ogóle, jak ma zareagować. Pyta się mnie, czy naprawdę. Ja mówię, że naprawdę. I tak stoimy w ogóle, nie wiadomo, co chodzi. Ten chłopak przypłynął z powrotem. Ja go złapałam i mówię do niego, że nie może tak łapać innych osób. I po prostu on zaczął się wyrywać, wyszedł z tego basenu. Ja zobaczyłam, że to jest w ogóle osoba, którą znam. To jest syn człowieka, z którym ja wcześniej rozmawiałam. I po prostu druga reakcja taka, że Boże, może faktycznie mi się coś wydawało, że to w ogóle nie miało miejsca, dlatego że, no przecież ja znam te osoby, znam tego ojca, tego chłopaka. Ojciec w ogóle pracuje w jednej z wielkich korporacji, w ogóle nad jakimś tam, nie wiem, reaktorem jądrowym, więc od razu jest taka myśl, że no przecież syn takiego człowieka nie mógłby coś takiego zrobić. I w ogóle, wiesz, taki znowu drugi taki szok, zwątpienie. Mój mąż tak samo mówi, patrz, ale to jest syn tego faceta. No i skończyło się na tym, że po prostu oni szybko już, wiesz, poszli do góry, do szatni i tyle. A ja po prostu po jakimś czasie zrozumiałam, że ja wiem, że to było, że to była,
że to miało miejsce.
Miejsce i że to było molestowanie seksualne, bo dokładnie pamiętam, co ja sobie wtedy pomyślałam, że tak, mój tyłek to miętosić może tylko mój mąż. I to było dla mnie w momencie, kiedy to się stało, to ja byłam na 100% przekonana, że to był mój mąż. I to właśnie dla mnie było kryterium tego, że jednak ja sobie tego nie wymyśliłam. Rozumiesz? Tylko, że po prostu już było za późno. Wiem, że jak go spotkam po prostu następnym razem na basenie, to po prostu ja mam zamiar porozmawiać z tym, z ojcem, żeby chyba wytłumaczył temu swojemu synowi, że tak robić nie można. No, także to było takie... No, cieszę się, że coś takiego przeżyłam z tego względu, że wiem, jaki jest w ogóle proces jakby myślenia takiej ofiary właśnie przemocy seksualnej. Ja już sobie nie wyobrażam na przykład w przypadku gwałtu, jak to jest. No przecież wiadomo, jak jest przesłuchanie, to policjant będzie ciebie się pytał, a może ci się podobało, a może byłaś za bardzo wyzywająco ubrana, za mało się opierałaś i tak dalej. I to dopiero musi być po prostu okropne dla takiej ofiary. I właśnie w tym momencie człowiek rozumie, dlaczego te kobiety jednak rezygnują ze zgłaszania takich przypadków.
Także... życzymy wszystkim kobietom odwagi i siły do zgłaszania nawet najmniejszych
przewinień.
Tak. Jeżeli się czują w jakikolwiek sposób naruszona została ich prywatność, to liczymy na to, że wszystkie kobiety będą miały na tyle siły, żeby to zgłaszać. Albo reagować po prostu, tak. Żeby reagować od razu, zanim się zacznie człowiek zastanawiać nad tym, co się wydarzyło, bo rzeczywiście, jak mówisz, pojawia się to ziarno zwątpienia i potem jakby to już wszystko lawinowo coraz bardziej się
ten pierwszy
komplikuje.
Odruch, ta pierwsza myśl jest najważniejsza. Jeżeli kobieta sobie zdaje sprawę, że coś jest nie tak, to już nie myśleć, wiesz, dalej. Po prostu jak człowiek czuje, że coś jest nie tak, wie, to od razu trzeba reagować. Tak. Często w Korei na przykład ocieranie się w metrze też jest bardzo, bardzo ogromnym w ogóle zjawiskiem. Ostatnio nie wiem, czy słyszałeś, ale sędzia jednego z w ogóle trybunałów tutaj zaczął ocierać się w metrze o jakąś kobietę i chyba robił to dosyć namiętnie, bo go tam kilku mężczyzn od razu przyłapało. No i po prostu został zwolniony następnego dnia. Co ciekawe, to może też dla tych ludzi, którzy są tutaj w ogóle w Korei mieszkają, 50% tego rodzaju przestępstw ma miejsce w linii numer 2, czyli w linii zielonej. Nie wiem dlaczego akurat.
Znaczy mi się wydaje, że tam jest po prostu największy tłok w tej linii numer 2.
Ale linia numer 1 też jest mnóstwo.
Faktycznie, a tam dużo dziadków jeździ.
Faktycznie. Linia numer właśnie 1 jest drugą, a resztę chyba z 10% w ogóle przypadków dzieje się właśnie w linii numer 1, a reszta jest jakby równomiernie pomiędzy resztą.
Nie, bo właśnie to jest tak, że ta linia numer 2, to tam rzeczywiście są ludzie poupychani jak sardynki w tych godzinach, jak się jedzie do pracy, albo wraca szczególnie z pracy, więc myślę, że to dlatego to takie prawdopodobieństwo zostania ofiarą.
Okay. No to jest kolejny przykład tego, że jednak mężczyźni uważają, że mogą sobie pozwolić naprawdę na wiele. Wiele osób nie potrafi zrozumieć, że na przykład takie ocieranie się to też może być czynem karalnym, ale to też jest tak, że po prostu tak jak rozmawialiśmy w naszej audycji Miłość po koreańsku, że jednak mężczyźni uważają, że ta korzystanie z usług seksualnych, korzystanie właśnie, traktowanie kobiety jako obiekt seksualny to jest coś normalnego, w tym nie ma absolutnie nic niemoralnego i po prostu dla nich to jest coś, no, coś takiego powszedniego. Też pamiętam, że ostatnio wspominałaś właśnie w jednej z edycji o tych żonach może nie kupowanych za granicą, ale...
Tak, o tych jakby ślubach międzynarodowych, tak?
Tak, ale chodzi właśnie o te dziewczyny takie, które pochodzą z niższej warstwy społecznej, które po prostu przyjeżdżają tutaj, żeby poprawić stan swojego życia i pomóc rodzinie, tak, na przykład, tak. Nie wiem, w jakiejś tam Kambodży, czy Wietnamie, czy Filipinach. No i często właśnie jest tak, że tutaj też dochodzi właśnie taki trochę etnocentryzm Koreańczyków, że po prostu traktują te osoby no, jak obywateli drugiej kategorii i często właśnie też dochodzi do przemocy na tle seksualnym wobec tych kobiet. Też był taki przypadek, że jeden mężczyzna w ogóle zakupił ubezpieczenia na żonę i potem ją też właśnie tam gdzieś zgwałcił, zamordował i tak dalej. Ale też wspominałeś o tym, że często kiedy ona urodzi dziecko, kiedy taka kobieta urodzi dziecko, to też mężczyzna, jak się to dziecko nie spodoba, to po prostu każe jej to dziecko Oddać.
Tak, tak. Często są też jakieś historie, że te dzieci są w ogóle gdzieś tam wyrzucane, zabijane i w ogóle, albo usuwane jakoś nielegalnie.
Dokładnie. No teraz, no sytuacja, tak jak opowiadamy, nie jest wcale taka różowa w Korei. I dlatego też ostatnio jest duża tendencja do zaostrzania prawa. Obecnie za gwałt taki bardzo brutalny dostać można nawet dożywocie, a wiek przyzwolenia na czynności seksualne to 13 lat. Uważasz, że 13 lat to dużo czy mało?
13 lat to jest bardzo mało, tak? Jeszcze się jest dzieckiem w ogóle.
Dokładnie, 13 lat.
13 lat to ja rozumiem, to było kiedyś, jak nie wiem, w średniowieczu, kiedy tam królową się zostawało w ciągu 12 lat, i wtedy już trzeba było o tym myśleć.
13 lat, właśnie ja porównałam różne kraje i tak naprawdę 13 lat to wiek przyzwolenia to jest tylko na przykład w Angolii albo w Nigerii. W Japonii też, ale co ciekawe też w Hiszpanii. W Polsce ten wiek to 15 lat. Także w Korei ten wiek przyzwolenia to jest jeden z najniższych niestety. Ja nie wiem, co dziecko 13-letnie może wiedzieć o seksie i o tym, czy jest wykorzystywane, czy nie. Ale ten wiek jest bardzo mały, moim zdaniem za mały. Co ciekawe w ogóle, do tej pory było tak, że jakiekolwiek wytłumaczenie swojego czynu ze strony właśnie przestępcy zawsze był to jak pewien czynnik łagodzący. To mogło być takie trywialne wytłumaczenie, jak na przykład niekontrolowana reakcja na jakiś kolor. Czyli na przykład, jeżeli kobieta założyła czerwoną sukienkę i mężczyzna miał właśnie, nie wiem, jakiegoś coś tam, jakaś zapadka w mózgu mu wtedy zaskakiwała, to też był czynnik łagodzący, że no przecież to jest czynnik niezależny od niego. I po prostu ofiary w tym momencie miały pecha. Że dziewczyna założyła sobie czerwoną na przykład sukienkę.
To jest rozpatrywanie zachowań ludzkich jak zwierząt, tak? Że partnerka, że samica jest danego koloru, to wtedy reaguje to na...
Okay. Ale to jest tylko przykład. Na przykład też była taka w 2007 roku, czyli tak naprawdę w 2007 roku był taki przypadek, że mężczyzna dokonał gwałtu na 12 dziewczynkach, dostał wyrok dożywocia, a sąd najwyższy, dostał 15 lat i sąd najwyższy generalnie stwierdził, że, dostał wyrok dożywocia i został to zamieniony na 15 lat, dlatego że sąd najwyższy osądził, że syndrom Lolity nie może być wytłumaczeniem przestępstwa. Czyli do 2007 roku, wiesz co to jest syndrom Lolity?
Tak,
to jest po prostu pedofilia.
Tak.
Czyli generalnie pedofilia jako pewien stan, kiedy osiąga się satysfakcję seksualną przez kontakt z dziećmi, jest wytłumaczeniem, dlatego że to jest niezależne od woli człowieka.
Tak.
Więc pedofilia była jakby czynnikiem łagodzącym w Korei do 2007 roku.
Nie do pomyślenia.
To jest absolutnie nie do pomyślenia. Świeższy przypadek. W 2011 roku, 3 chłopców zgwałciło dziewczynę, nagrało w ogóle cały ten czyn na komórkach. Oni nie przyznali się do tego gwałtu, mimo że to było nagrane. I policja ich wypuściła, dlatego że byli to synowie prominentnych lekarzy.
Tak, czyli, też słyszałem o tej historii.
Czyli znowu ten czynnik, że no przecież jak ludzie z tak porządnej rodziny mogliby coś takiego zrobić. Jeszcze gorszy przykład, że niepełnosprawna dziewczyna była przez lata gwałcona przez męskich członków rodziny. Im dali wyrok tym mężczyznom w zawieszeniu, po czym dziewczyna musiała wrócić do tej rodziny, no bo kto się taką dziewczyną zajmie?
Tak.
To jest właśnie też niesamowite, że w Korei właśnie ludzie niepełnosprawni bardzo często niestety traktowani są jak obywatele drugiej kategorii pod wieloma względami. Jeszcze jeden podam przykład, który w ogóle jest nie do wyobrażenia. Amerykanka przyleciała do Stanów Zjednoczonych, wsiadła w taksówkę, została zgwałcona przez taksówkarza, zgłosiła to na policję i taksówkarz został uniewinniony na miejscu, dlatego że policja uznała, że kobieta nie opierała się w wystarczający sposób. Chyba chodziło o to, że to była w ogóle, ona przyjechała tutaj do bazy wojskowej, ona była żołnierzem i po prostu policja uznała, że no przecież jeżeli jest żołnierzem, to powinna była dać sobie radę z napastnikiem i tyle.
Tak.
Także przyjazd tej kobiety do Korei naprawdę był fatalny od samego początku.
Po prostu gotuje się we mnie złość, jak o tych rzeczach rozmawiamy. Natomiast tak, zmienia się to troszeczkę. Obecnie za przestępstwa na niepełnoletnich grozić będzie kara dożywocia. Również za produkcję i dystrybucję materiałów z pornograficznych z udziałem dzieci i nieletnich. Myślę, że to jest taki duży krok w przód.
Tak.
Od maja 2013 roku, czyli od całkiem niedawna, od przedwczoraj, można tak powiedzieć, udostępniane będą dane osobowych przestępców seksualnych, również dokładnego adresu. Kiedyś to było tak, że udostępniono tylko informację, że ta osoba mieszka w danym regionie, w danej dzielnicy miasta. Natomiast teraz już tak jest, że te informacje będą podawane do nawet budynku, w którym budynku dana osoba mieszka. I ponadto informacja o rodzaju i dacie przestępstwa też będzie udostępniona i ta osoba też będzie nosiła obroże elektroniczne.
Znaczy, że nie będzie, tylko będzie informacja, czy nosi taką obrożę,
tak.
Czy nie.
Aha, tak.
No bo jeżeli ktoś nosi taką obrożę, to wiadomo, że jednak należy się go, można się go mniej trochę obawiać niż
taką
jeżeli
osobę,
jest puszczony
która...
z samopasem.
Tak, czyli ktoś jest na sobie, czy nie.
Tak.
Tak, osoby publiczne będą też ostrzej reprymendowane za przewinienia seksualne. No i tutaj znowu powraca do rozmowy rzecznik prasowy rządu USA, który tam...
Rządu USA, nie, rządu Korei.
Rządu USA w Korei. W USA. Rzecznik prasowy
rządu koreańskiego,
który dokonał wybryku w USA.
Dokładnie.
Łącznie z dyscyplinarnym zwolnieniem te kary będą się odbywały. Do tej pory było brane pod uwagę tylko w przypadku poważnego przestępstwa i jedynie wobec nieletnich. I teraz tak, jedna z najważniejszych rzeczy to jest to, że teraz sprawy tego typu będą, sprawy sądowe będą kontynuowane, nawet jeżeli ofiara sama nie złoży wniosku do sądu, czyli taki wniosek o przestępstwie może złożyć rodzina, przyjaciele. Ten pozew może być jakby z ręki prawa.
Tak, że teraz ta osoba jakby jest taka ochrona ofiary w końcu, że ta osoba nie musi jakby siedzieć na sali sądowej, nie musi jakby robić wszystkiego, żeby ta osoba ten przestępstwa poszedł za kratki, tylko po prostu to odbywa się z urzędu.
Tak, tylko że znowu zatrważająca statystyka pokazuje, że tylko niecałe 26% rodziców na przykład ubiega się o wszczęcie postępowania karnego, jeżeli jakiś członek ich rodziny został ofiarą przemocy seksualnej.
Tak, tutaj szczególnie chodzi właśnie o dzieci. Bo koreańscy rodzice wychodzą z tego założenia, że jakby nagłośnienie całej sprawy, że cały jakby stres psychiczny po prostu jest zbyt duży dla dziecka, żeby po prostu to dalej kontrolować. No wiadomo, że dziecko musi być przesłuchane, że musi kilkakrotnie składać te jak to się mówi, zeznania i tak dalej.
Tak. A myślę, że tutaj jeszcze jest problem też, że to wpływa na cały wizerunek rodziny, tak? Czyli będą gadać o tym sąsiedzi, będzie całe osiedle wiedziało.
Tak, no i wtedy to już nie ma życia.
Tak, wtedy już nie ma życia, więc... No i ostatnia już kwestia, o której chciałem powiedzieć, to jedna z kwestii najbardziej ważna dla mnie i dla moich kolegów, to to, że od 2013 roku, mężczyźni również mogą być ofiarami gwałtu i napaści seksualnej.
W znaczeniu prawnym, tak.
Czyli do tej pory, gdybyś Aniu mnie, w zeszłym roku, gdybyś mnie zgwałciła, to nie mógłbym rozpocząć postępowania prawnego wobec ciebie.
Dokładnie, także to też jest w ogóle niesamowite, że właśnie ofiarą gwałtu mogła być tylko kobieta,
tak.
nie mężczyzna.
Tak, tak. Myślę, że w Korei akurat mało jest przypadków ofiar, znaczy jeżeli nie byłaby to jakaś pedofilia, to myślę, że jednak kobieta...
Ale to nie, przecież kobieta nie musi tylko zgwałcić, że może inny mężczyzna zgwałcić innego mężczyznę, to nie chodzi tylko o nam
tak, kobietę. Rzeczywiście. Tak.
Dokładnie. Tak, jeszcze ja chciałam tutaj powiedzieć jedną rzecz, że wcześniej właśnie rozmawialiśmy o tym, że różnego rodzaju okoliczności bardzo często były czynnikami łagodzącymi. Dla mnie najbardziej bulwersującym czynnikiem łagodzącym było uznanie właśnie alkoholu za takowy. Czyli jeżeli jakaś osoba zgwałciła drugą osobę pod wpływem alkoholu, to właśnie alkohol był czynnikiem łagodzącym. Bardzo głośny był przypadek w 2008 roku. 57-letni mężczyzna dokonał bardzo brutalnego gwałtu na 7-letniej dziewczynce. Wyobraź sobie. Był to tak brutalny gwałt, że po prostu trzeba było tej dziewczynce usunąć narządy rodne. W ogóle jelita zostały po prostu, nie wiem, całe tam, nie wiem, zniszczone, bo on w ogóle próbował po całym akcie usunąć nasienie po prostu, żeby nie było dowodów i po prostu ona musi do końca życia nosić, wiesz, ten worek stomijny. I on właśnie dostał 12 lat jedynie i tłumaczono to właśnie, to łagodny wyrok tłumaczono tym, że on właśnie był pod wpływem alkoholu. Stąd nie wiedział, co w ogóle robił. I to było w 2008 roku, Leszek. No wyobraź sobie. I co ciekawe, on wcześniej w ogóle w 83 roku dostał 3 lata za gwałt, później 7 lat dostał za przemoc i to był człowiek, który nie był w ogóle monitorowany, nie miał żadnych restrykcji i później dokonał takiego gwałtu i znowu dostał tylko 12 lat. W ogóle ta dziewczynka musiała być przesłuchiwana 5 razy, bo policjanci źle coś nagrywali, procedura w ogóle była nie przeprowadzona w sposób,
siedmioletnie dziecko.
Tak, tak. Później były w ogóle wywiady z tą dziewczynką, no po prostu dziewczyna jest psychicznie wrakiem. To jest po prostu zombie, no po prostu zabił duszę, a zostawił po prostu ciało. I to też uszkodzone, ciało uszkodzone, tak. Dokładnie. Więc ten alkohol właśnie od niedawna również ma być wyłączony oficjalnie jako czynnik łagodzący. Także tutaj widzę dużą poprawę w ustawodawstwie koreańskim. No poza tym takie ogólne rzeczy, że na przykład wyrok za korzystanie z usług seksualnych ma wzrosnąć z roku do półtora roku. A oczywiście to jest jedna wielka bzdura, bo właśnie tak jak próbowaliśmy udowodnić w naszej ostatniej audycji, to się dzieje po prostu na co dzień i to jest w ogóle
Instytucjonalizowane.
Dokładnie. Kara pieniężna za nadużycia seksualne wobec niepełnosprawnych ma wzrosnąć do około 57 tysięcy złotych, jeżeli mielibyśmy przeliczyć. I właśnie tak jak mówiłam, z tymi niepełnosprawnymi to jest w ogóle druga historia, bo ogólnie niepełnosprawni w Korei jednak uznawani są za obywateli drugiej kategorii. Bardzo głośna była... Był przypadek tak zwany Inhwa case w 2005 roku w Kwangju.
Tak, tam gdzie mieszkałem przez 2 lata.
Dokładnie. Tam była szkoła dla dzieci niedosłyszących i okazało się, że dziewczynki w wieku 7 lat, nawet w 7 lat, były regularnie wykorzystywane seksualnie przez nauczycieli, wliczając to w ogóle dyrektora szkoły. I tak. Po tej sprawie tylko dwóch nauczycieli zostało skazanych na bardzo lekką odsiadkę. Dyrektor w ogóle wykupił się od wyroku. No i ponieważ to właśnie były dziewczynki niepełnosprawne, sfera publiczna jakby nie za bardzo się tym generalnie interesowała. Dopiero w 2009 roku ktoś napisał na ten temat książkę. W 2011 roku powstał film Dogani, tak się nazywa, może ktoś będzie chciał sobie oglądnąć, co oznacza uciszeni albo ukrzyżowani, coś takiego. I właśnie pod tym, dopiero w 2011 roku w ogóle...
6 lat po zajściu.
Tak, podniosło się w ogóle ogromne larum. I właśnie dzięki temu filmowi tak naprawdę stworzono coś, co określa się teraz mianem jako Dogani Law, czyli prawo Dogani. Czyli właśnie wprowadzono tą zmianę w prawie, jeżeli chodzi o dożywocie za gwałt zamiast 15 lat, bo do 2011 roku było to 15 lat maksymalny wyrok. Ponadto właśnie dzięki temu filmowi obalono prawo, które nakazywało ofierze, a przede wszystkim osobie niepełnosprawnej, udowodnienie, że było się fizycznie i psychicznie w stanie obronić przed atakiem. Czyli do 2011 roku kobieta musiała wykazać, że ona nie była w stanie jakkolwiek obronić się przed atakiem. I właśnie dlatego ta Amerykanka
jej sprawa została jakby bardzo łatwo umorzona.
Dlatego, że po prostu ona nie mogła tego wykazać, że nie była się w stanie obronić. W ogóle w tej szkole teraz tą szkołę zamknięto, ale po zamknięciu okazało się, że prawdopodobnie nawet ci nauczyciele mordowali niektóre osoby, które chyba chciały zgłosić coś na policję, i w ogóle ciała zaczyna po prostu odnajduje się wokół tej szkoły w ogóle.
Jakieś kryminalne zagadki Gwangju.
W 2010 roku w ogóle w koreańskim prawie również dopuszczono chemiczną kastrację jako kary za przestępstwa seksualne. Ta chemiczna kastracja ma nawet być do 15 lat. No przy czym to znowu jest problem tak natury moralnej, no bo uważa się, że jednak chemiczna kastracja to też może być nadużyciem praw człowieka, w ogóle absurd totalny. W Polsce też jest w ogóle chemiczna kastracja. Fizyczna jest chyba nawet obowiązkowa dla w przypadkach pedofilii.
Nie, akurat nie mam wiedzy na ten temat.
No, ale takie coś właśnie też istnieje. Ale to wiesz, chemiczna kastracja to po prostu polega to na tym, że dana osoba musi mieć wstrzykiwany specjalny lek albo połykać jakieś tam tabletki dzień w dzień, także też tego jakby kontrolować zbytnio nie można.
No dokładnie, nie można być ciągle przy tej osobie i sprawdzać, czy ona
dokładnie
zażywa te leki. Tak, myślę, że podsumowując jakby ten cały obraz tragedii tych wszystkich przykrych historii na ofiar na tle seksualnym, myślę, że cały czas jest problem w Korei tej dominacji mężczyzny, tego przez lata wypracowanego obrazu mężczyzny jako kogoś, komu wolno wszystko, komu wolno dużo więcej niż kobieta. I że jakby wiele czynników na zachowanie mężczyzny może wpływać i te czynniki mogą być wytłumaczeniem ich zachowania.
Dokładnie, ale też druga sprawa jest taka, że jeżeli spojrzeć na ustawodawstwo koreańskie, to ono jednak jest przyjmowalne, powiedzmy, jest jednym z bardziej ostrych. Natomiast jest właśnie duża różnica między tym prawem pisanym, a tym prawem takim zwyczajowym. To jest nie tylko w ogóle właśnie w tym przypadku, ale w ogóle w Korei tak się ma, że nawet jak się podpisuje umowę, to jedno jest napisane w umowie, a w jakiś inny sposób się postępuje. I to właśnie bardzo, bardzo, to jest bardzo duży, duży problem, bo jednak takie to umowne prawo, te takie bardziej konkretne stosunki między ludźmi, w jaki sposób do danej sprawy się podejdzie, to one determinują jakby dalsze kroki czy wynik danej sprawy niż litera prawa.
Tak, tak. I myślę, że też mimo wszystko też cały czas problem jest w Korei jest też takim poprawnym, nie wiem, czy poprawnym to jest dobre słowo, rzeczywiście z wykonaniem tego prawa. Egzekwowaniem prawa, bo jedno rzeczywiście jest zapisane w tych restrykcyjnych ustawach rządowych i w prawie, a inaczej jest to jakby egzekwowane, tak? Czyli ustawa jest bardzo restrykcyjna, mówi o tym, żeby dożywocie, że wszystko, a potem się okazuje, że taka osoba zostaje zwolniona, bo gdzieś tam, jeżeli nie jest to alkohol, jeżeli nie jest to jakiś syndrom Lolity, to jest zawsze jakiś czynnik, który zawsze tą karę łagodzi.
Dokładnie, dokładnie.
Więc myślę, że to też jest duży problem. I myślę, że jednym z większych problemów to jest ta blokada dostępu do pornografii. Ja myślę, że to jest... Ja nie wiem, jak to jest w Japonii. Ja chciałbym, żeby ktoś może na swoim blogu napisał o tym, jak to jest w Japonii z tymi przestępstwami seksualnymi. W Japonii wiadomo, że ta sfera seksualna jest bardzo taka jawna. Ja się zastanawiam, czy to ma wpływ właśnie na przestępstwa seksualne w Japonii.
Ale wiesz, z drugiej strony, tak jak mówiliśmy wcześniej, że Koreańczycy mają dostęp do tych usług seksualnych, że to jest powszechne w ich życiu, że nie ma czegoś takiego, że oni muszą tłumić te swoje potrzeby seksualne, bo na każdym kroku tak naprawdę mogą z usług seksualnych skorzystać. I to naprawdę takich, które w ogóle niewyobrażalne.
Więc... Ja wiem, ale to myślę, że to też jest różnica między korzystaniem z usług seksualnych, gdzie kiedyś, jeżeli musisz zapłacić, płacisz za konkretną usługę mniej więcej gdzieś tam i chcesz robić to jest to zawsze taka zasada klient-sprzedawca jest taki umowny. Natomiast wydaje mi się, że ten brak pornografii i gdzieś tam te szukanie tej pornografii gdzieś tam głęboko w internecie prowadzi do tego, że ludzie zaczynają fantazjować i chcą te rzeczy wprowadzać w życie.
I, nie przekonuję się. Nie, zupełnie nie. W każdym bądź razie, ja naprawdę polecałabym każdej kobiecie, w ogóle każdemu, żeby przed przyjazdem do jakiegokolwiek kraju, nawet cywilizowanego, jednak zapoznał się z prawami czy zwyczajami panującymi w danym kraju, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak zachować się, jeżeli już nie daj Boże do czegoś takiego dojdzie. Kilka miesięcy temu, jak pamiętasz, był przypadek tej Norweżki w Dubaju, która została zgwałcona, poszła na policję i policja zamknęła ją na za seks pozamałżeński, no bo tam w Dubaju niestety panuje prawo szariatu. Ona została w ogóle zwolniona
tak, ale, tam akcjom,
ale chyba, w ogóle akcja, wyobraź sobie, że zostajesz zgwałcony i coś takiego musisz w ogóle przeżywać, przecież to jest w ogóle jeszcze, straszne.
Tak, jest zamknięta w więzieniu za to, że zostałaś zgwałcona. To jest
Więc naprawdę warto zapoznać się przed wyjazdem do jakiegoś kraju, warto, naprawdę polecam, żeby zapoznać się z danym prawem, ze zwyczajami, do kogo zgłaszać się najpierw, jeżeli już do czegoś dojdzie.
Dokładnie. Natomiast myślę, że jednak mimo wszystko mogą się turyści i osoby mieszkające w Korei czuć mimo wszystko bardzo bezpiecznie. I myślę, że tutaj pomimo takich historii, to też jest tak, że my rozmawiamy o tych historiach, ale to też są... Jest ten problem bardzo silny, ale też te historie takie, które my opowiadamy w naszej dzisiejszej audycji, to są też bardzo ekstremalne rzeczy. To nie jest tak, że dzień w dzień gdzieś tam ktoś jest szatkowany i upychany do foliówek, czy w inny sposób zachowują się ci ludzie. No i tak. Korea jest bardzo bezpiecznym krajem. Problem przestępstw seksualnych istnieje rzeczywiście. Ale tak jak mówisz, no tutaj jest potrzeba zrozumienia...
okoliczności
szerszej perspektywy całego społeczeństwa koreańskiego.
No dobrze, mieliśmy dzisiaj bardzo ciężki temat, dlatego w następnej audycji będzie trochę lżej, ciekawiej, bardziej na luzie. Będziemy rozmawiać o koreańskiej kuchni.
Tak, tak. W kolejnej kolejnej audycji zaczniemy taką, myślę, trochę może serię bardziej pozytywnych audycji o Korei.
Tak, dokładnie.
Myślę, że tak, gdy się nad tym zastanowić, to jest takie uprawiamy czarnowictwo.
Troszkę ostatnio, dokładnie.
Tak, więc...
Także zapraszamy na kolejną audycję.
Opowiemy o przysmakach, rzeczach niesmacznych, o potrawach mniej lub bardziej kontrowersyjnych oraz o całej filozofii koreańskiej kuchni.
Tak, zwyczajach i tak dalej. Tak. Także zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie. Serdecznie pozdrawiamy.